Kontynuujemy nasz czas rekolekcji skoncentrowanych wokół tematu Eucharystii, żyć Eucharystii. Pozwólcie, że na początku, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego tematu, ja poruszę jeszcze jedną rzecz, która widzę, że mogła się pojawić, myśli pewne, które się mogły pojawić i pytania. Jeden taki aspekt, który widzę, że wraca i ja z doświadczenia wiem z takiej posługi po prostu wśród ludzi, że rzeczywiście wraca to pytanie. Chodzi mianowicie o to, że kiedy mówimy, że Eucharystia jest uobecnieniem całego misterium paschalnego, a więc i męki Chrystusa, jego śmierci, wstąpienia do otchłani, zmartwychwstania, niebowstąpienia, zasiadania po prawicy Ojca i zesłania Ducha Świętego, że to wszystko uobecnia się na Eucharystii, to czasami może się pojawić takie pytanie, jak mam w takim razie traktować Eucharystię? Czy na Eucharystii uobecnia się to, że tak powiem, po kolei, tak powiem łopatologicznie, tak wprost, że najpierw to, potem to, potem to, potem tamto? Czy też w całości, tak, że tak powiem, jako takie całość misterium obejmująca całą Eucharystię? Otóż należy iść w tym drugim kierunku, to drugie rozumienie jest właściwe. Czasami, a więc, że na Eucharystii w całości objawia, uobecnia się to misterium. Czasami słyszę tego typu myśli czy pytania, czy też nawet gdzieś tu czy tam można przeczytać takie zdanie, że pewne rzeczy jakby po kolei się dzieją, wtedy to. No oczywiście, że pewne aspekty misterium, jak czytamy Słowo Boże, to bardziej zatrzymujemy się nad tym aspektem, kiedy Chrystus głosi Słowo Boże na przykład. No ale to Słowo też uobecnia pewien aspekt tego misterium paschalnego. Więc w sensie ścisłym po prostu dobrze jest zachować sobie, że to nie jest tak, że wtedy dokonuje się to, wtedy dokonuje się na przykład modlitwa w Ogrójcu, wtedy biczowanie, wtedy śmierć, wtedy zmartwychwstanie, wtedy zesłanie Ducha Świętego na mszy świętej po kolei. Nie. W całości to misterium jest zawarte pod różnymi aspektami, dotykamy go, przeżywamy. To jest misterium właśnie. I stąd my właśnie łapiemy się na tym, że próbujemy jakoś sobie to tak ułożyć w czasie i w przestrzeni, tak po kolei. Natomiast właśnie to misterium przekracza wszelkie granice czasu, przestrzeni, miejsca. I stąd stajemy właśnie wobec takiego misterium. A jesteśmy do niego zaproszeni. I możemy w nim uczestniczyć realnie. To tyle na początku, jeśli chodzi o takie wyjaśnienie. Żyć Eucharystią. Tak jak zatrzymujemy się podczas tych rekolekcji. A więc nie tylko wiedzieć dużo na temat Eucharystii, ale żyć Eucharystią. I podobnie jak wczoraj zatrzymaliśmy się nad jedną z takich postaw, która jest znakiem, ukazuje to, na ile jestem w stanie, na ile przyjmuję Eucharystię, na ile żyję Eucharystią. Tak podobnie dzisiaj zatrzymamy się nad kolejną taką postawą. Chodzi mianowicie o postawę posłuszeństwa. Kto nie żyje posłuszeństwem, nie żyje Eucharystią. Misterium Eucharystii jest ściśle związane z tym, że Jezus jest posłuszny woli Ojca i że ją wypełnia. Nawet wtedy, kiedy go to tak kosztuje. Misterium posłuszeństwa, tak można powiedzieć, jest ściśle związane z misterium Eucharystii. I teraz, jeśli ja chcę uczestniczyć w Eucharystii, jeśli ja chcę być współuczestnikiem tego misterium, które się uobecnia tutaj, to niemożliwe jest być uczestnikiem tego misterium tutaj, jeśli ja nie przejmę tych postaw, które były w sercu Chrystusa, tej postawy posłuszeństwa. Nawet gdyby to miało być kosztem poważnym, najpoważniejszym nawet, po ludzku rzecz biorąc. Nie ma możliwości uczestniczenia w Eucharystii, jeśli nie rodzi się we mnie ta postawa. W encyklice Ecclesia de Eucharistia w 60. numerze Jan Paweł II, kiedy wspomina właśnie o tym, co mamy w Eucharystii, mówi: Chrystus sam Pan, Dalej dodaje jego mękę mamy, jego zmartwychwstanie i dodaje jego posłuszeństwo. Słusznie. A zatem znakiem i postawą, która ukazuje, że ja naprawdę żyję Eucharystią, a nie tylko dużo o niej wiem, nawet jeśli są to słuszne rzeczy, to jest moja postawa posłuszeństwa. Chciałbym wam teraz pokazać, jak Kościół przedstawia posłuszeństwo, jak je widzi w kontekście życia konsekrowanego, bo to tutaj misterium posłuszeństwa uobecnia się w sposób bardzo wyrazisty. Będę bazował przy tym na jednym z takich głównych dokumentów w życiu konsekrowanym, mianowicie papieża encyklikę, przepraszam, adwokację apostolską. O, widzicie, teraz umknęło mi z głowy. W dokumencie, który wydał Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, Vita Consecrata. Nie wiem, jakie dosłownie, no jakoś tak, takie przymglenie, nie wiem, jak dosłownie nazywa się ten dokument. Natomiast Vita Consecrata, Jan Paweł II, po synodzie na temat życia konsekrowanego. I oczywiście nikt z was, moi drodzy, no nie składa ślubu posłuszeństwa. Więc w tym sensie nie jest to dosłownie to samo. Ale przy posłuszeństwie wcale nie chodzi o zewnętrzny aspekt złożenia takiej czy innej, nie wiem, ślubu czy takiej przyrzeczenia. Przy posłuszeństwie chodzi o ducha posłuszeństwa, o cnotę posłuszeństwa, o to serce, które jest przylgnie do woli Ojca. I to jest istotne. I w życiu zakonnym też nie ma posłuszeństwa, jeszcze nie ma tej cnoty posłuszeństwa, tego ducha, tego porywu. A więc to chciałbym, żebyśmy uchwycili. Bo to pokazuje, że ja żyję Eucharystią, że ja wchodzę w to misterium. I ono się realizuje we mnie. Myślę, że 4 takie punkty zasadniczo dotyczące posłuszeństwa. Po pierwsze, posłuszeństwo właściwie rozumiane to musi być przeżywane w duchu wiary. W duchu wiary. To znaczy w duchu wiary, że Bóg rzeczywiście działa w historii. I to nie tylko ogólnie, ale w mojej historii. I że Bóg działa przez ludzi. Nie wolno, i tu jest zasadnicza rzecz, teraz jak się to uchwyci, to już się uchwyci coś bardzo zasadnego, fundamentalnego, jeden z aspektów fundamentalnych w posłuszeństwie. Mianowicie nie wolno tego traktować posłuszeństwa, ja to powiem, naturalistycznie. Albo inaczej mówiąc, po prostu w duchu tego świata. To znaczy posłuszeństwo to nie jest tak, że ja, przełożeni mi mówią, czy prawda, tutaj, no w kontekście wspólnoty waszej również, naszej również, że przełożeni mówią, taka i taka jest decyzja, tak i tak to rozumiemy i teraz, no powiedzmy, ja się z tym zgadzam, dobrze, idę, wykonuję. I to jest posłuszeństwo. Nie, to nie jest posłuszeństwo. To jest zwyczajny fakt tego, że ja się zgadzam, robię i wykonuję. Posłuszeństwo to oczywiście, że to jest życie posłuszeństwem, ale w posłuszeństwie jest coś więcej. Mianowicie to nie jest tak, że a jak przyjdzie sytuacja właśnie, kiedy ja się nie zgadzam? I teraz ktoś mówi, no ja się z tym nie zgadzam, ja uważam, że to jest źle, ja w to nie wchodzę. O, i tu się zaczyna ten element, który jest właśnie związany z duchem wiary. Moi drodzy, to nie jest tak, że jak ja się nie zgadzam, jak uważam, że to jest, nie wiem, nawet błędne, nie tylko, że się nie zgadzam, albo na przykład nie rozumiem tego, nie mam argumentów, nie przedstawiono mi argumentów, to ja, no jak tak można? To jest typowe myślenie z tego świata. Typowe. Nikt mi nie przedstawił tego, w pracy mi tego nie przedstawiono, ktoś mi niczego nie wytłumaczył, no to jak ja mam to robić? No w świecie tak się myśli. Ale logika więzi z Bogiem, że tak powiem, głębia więzi z Bogiem jest inna. Tam jest duch wiary. Ja nie rozumiem. Ale musi być moment wykonania. Konieczna jest więc najpierw przemiana sposobu myślenia, jeśli chodzi o posłuszeństwo. Nie jest tak, że w posłuszeństwie to jest wtedy, kiedy dobrze wytłumaczono mi co i jak, przedstawiono mi argumenty, przedstawiono mi jasnie co i jak, widzę, rozumiem, no tak, zgadzam się, wykonuję. Oczywiście, że tak może być również i dobrze. Ale piękno posłuszeństwa i głębia posłuszeństwa właśnie wiąże się z tym. Było mi przedstawione, a ja nie widzę tego, nie rozumiem tego, ale skoro jest taka decyzja i taka decyzja zapadła, to ja to wykonuję. I tu chodzi teraz o życie pewnością. Nie, może tak, może coś z tego będzie, może coś dobrego z tego wyniknie. Pewnością wiary to znaczy, że jeśli ja to wykonam, że jeśli ja pójdę tą drogą, którą mi na przykład w różnych zgromadzeniach, w zakonach przełożoni podjęli taką decyzję, teraz będziesz służył w innym miejscu. Jeśli ja pójdę za tym w duchu wiary, to ja mam pewność, że w ten sposób dokona się coś przepięknego. I że w ten sposób ja wybiorę właśnie tą wąską drogę, której normalnie nigdy bym nie wybrał, żeby zrealizować wolę Bożą. Po prostu innymi słowy, wszelkie ludzkie argumenty by mówiły, tak, masz być tutaj, masz pełnić swoją posługę w tym miejscu, w tym, tak jak ją pełnisz, tu, teraz, oczywiście i słusznie. Ale Bóg kieruje wąską drogą do życia. To jest wąska ścieżyna, która przyjdzie do mnie nieoczekiwanie, na przykład właśnie w taki sposób, a teraz będziesz służył tu. I po ludzku ja bym tego nigdy nie zobaczył. Ale jeśli ja przyjmę to w duchu wiary, to to będzie pójście właśnie tą woziutką ścieżynką. Bóg mi mówi, pójdź w duchu wiary i dokładnie pójdziesz tą ścieżynką, o którą mi chodzi, mówi Pan. Bo po ludzku ja bym tego nigdy nawet nie zobaczył, że ja mam tam być, a nie tutaj. A z jakich powodów? To jest pójście w duchu wiary. I to jest wtedy włączenie się w to misterium posłuszeństwa Chrystusa. Oto jak to ujmuje święty Jan Paweł II w dokumencie Vita Consecrata w numerze 92. Ponadto ci, którzy dochowują posłuszeństwa, mogą być pewni, że naprawdę pełnią misję i idą za Chrystusem, a nie jedynie dążą do spełnienia własnych pragnień i oczekiwań. Dzięki temu wiedzą, że są prowadzeni przez Ducha Chrystusa i że nawet pośród największych trudności wspiera ich Jego niezawodna dłoń. I taki owoc, taka postawa trzeba, żeby się rodziła w sercu. Ona jest znakiem, że ja naprawdę uczestniczę w Eucharystii, że ja naprawdę wchodzę w to misterium, w którym uczestniczy misterium zbawienia dzięki posłuszeństwu. To ma być w duchu wiary. Zauważmy podobnie zresztą właśnie, jak uczestniczymy w Eucharystii, w duchu wiary. Dla kogoś, kto nie dzieli wiary, jak wytłumaczyć człowiekowi, który nie dzieli wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa, że tu na ołtarzu nie jest chleb i nie ma wina? Jakie argumenty znajdę, że po konsekracji to nie jest chleb i wino? Proszę to wytłumaczyć, wyjaśnić, podać argument. No oczywiście, że można pokazać, no tutaj cud eucharystyczny, tu to podprowadzić, że to nie jest jakieś, nie wiem, irracjonalne, sprzeczne z rozumem. Oczywiście, ale pokaż, że to... nie pokażę. Bez ducha wiary to pozostaje chleb i wino. Bez ducha wiary się nic więcej nie zobaczy. Bo istota się zmienia, której nie dostrzegę zmysłami, moim rozumem. I podobnie z posłuszeństwem. Ostatecznie całe, że tak powiem, to serce posłuszeństwa to jest właśnie to, że nie zobaczę, nie wytłumaczę. Dobrze? Pójdę. Ale pójdę właśnie. Na posłuszeństwo trzeba patrzeć oczami wiary. Tak jak oczami wiary uczestniczymy w Eucharystii. I patrzę na... To jest ciało moje. Tak, to jest ciało Chrystusa. To jest Jego krew. Tak, to jest Jego krew. Dalej, druga rzecz. Posłuszeństwo musi być przeżywane w duchu agape, czyli w duchu miłości. ze względu na Chrystusa, na miłość, jaką On ukochał. I że ja chcę się uczyć tej samej miłości. Jest to miłość, którą wyrażam ze względu na Chrystusa do przełożonych, ponieważ oni dźwigają największy trud. Największy. Również miłość, którą wyrażam do innych przez to, że właśnie, że jestem posłuszny. O co tutaj idzie? Chodzi o to, że przy posłuszeństwie nie chodzi o to, że no, powiedzmy, przełożeni nakazali, czy też przekazali taką decyzję, żeby zrobić to i to. No i ktoś w takim razie, no dobrze, no skoro już trzeba, no nie mam innego wyjścia, to tak idę i z taką ociężałością i tak no wezmę, zrobię, wykonam, skoro nie ma innej możliwości, no to już trzeba. No i pójdę i zrobię zewnętrznie. I potem jeszcze, ktoś może powiedzieć, a co wy ode mnie chcecie? Przecież ja zrobiłem. Ja zrobiłam, a co oni ode mnie chcą? Myślę, moi drodzy, że wyczuwacie tego ducha, prawda? Właśnie wcale nie chodzi o to. Zewnętrznie zrobione i już. Jestem posłuszny. Zewnętrznie. A gdzie jest serce? I to jest to. Chodzi o cnotę posłuszeństwa, mówiąc klasycznym językiem. Z ducha posłuszeństwa. I znowu popatrzmy na Eucharystię. Zewnętrznie, przecież nie chodzi o to, jak przychodzimy na Eucharystię, żeby zewnętrznie wykonywać pewne gesty. No a wiemy z doświadczenia, że one mogą być zewnętrznie wykonywane i w jakim duchu. Czasami jak wykonywać? Właśnie, niestety, z bólem, jak niechlujnie, po prostu czasami. No i zewnętrzne gesty. I co ktoś chce? Przecież zrobiłem, wykonałem. Zewnętrzne gesty, te same. Co więcej, ktoś może powiedzieć, właśnie kto nie dzieli ducha wiary i nie dostrzega w duchu wiary, że tutaj dokonuje się cud miłości, że tutaj uobecnia się wydarzenie, które jest największą miłością. Objawia się największe wydarzenie, gdzie no, miłość sama jest obecna. Ktoś z zewnątrz przyjdzie, przez co? Takie gesty wykonywane, co to jest? Ktoś, kto nie wejdzie w tym duchu, to nie tylko, że nie zrozumie, ale powie, że to jest dziwaczne. Przychodzą ciągle to samo, te same słowa. I oni tutaj mówią, że uczą się kochać. I oni tutaj mówią, że napełniają się tego, by naprawdę miłować, by naprawdę wiedzieć, czym jest miłość przez takie gesty. Otóż właśnie też patrzmy, patrzmy w duchu wiary też i że tu się dokonuje misterium, że ja rzeczywiście, jeśli ja wykonuję te gesty, nie niechlujnie, ale ze względu na miłość do Pana. Zwyczajnie oczywiście, bez jakiejś, nie wiem, teatralności, bez jakiejś przesady, bo zły duch tak lubi z jednej fosy, w drugą wepchać czasem, że to będzie taka przesada. Nie, po prostu. Ale że wiem, co robię. Że ja to chcę robić z miłością. I zewnętrznie to też będzie wyglądało jak gesty, prawda? Ale duch będzie zupełnie inny. I to jest to samo, jeśli chodzi o posłuszeństwo. Właśnie. Nie chodzi tylko o zewnętrzne wykonanie. Wykonałem, czego ode mnie chcą. Nie. Ale z jakim duchem? Tak przeżywane posłuszeństwo w duchu miłości, właśnie, tak naprawdę przeżywane posłuszeństwo buduje więź i buduje jedność. Tak samo jak tak przeżywana Eucharystia, świadomie w duchu wiary i miłości, będzie budowała jedność. I znowu cytat z Vita Consecrata, numer 92. Posłuszeństwo ożywione przez miłość jednoczy członków Instytutu, czyli zakonów, zgromadzeń, czyli wspólnot po prostu, w tym samym świadectwie i w tej samej misji, choć zarazem zachowuje różnorodność darów i osobowości. Tak jest. Jeśli Eucharystia jest przeżywana w duchu wiary i miłości, właśnie świadomie, przez te gesty, które czynię, jedno to będzie budowało we mnie, kształtowało postawę posłuszeństwa i postawa posłuszeństwa, która będzie przeżywana w takim samym duchu, to będzie znak tego, że rzeczywiście uczestniczę w Eucharystii. Otwieram się na to misterium. I to buduje jedność. Pytania, które się mogą... Trzecia rzecz. Pytania, które się często pojawiają. A co w sytuacji takiej, kiedy mam inne zdanie niż moi przełożeni? Nie zgadzam się. Co wtedy robić? Otóż dokumenty kościelne tu są jasne i tradycja kościoła jest jasna. Między innymi taka instrukcja. Posługa władzy i posłuszeństwo z roku 2008. Wspomina o tym właśnie, że w numerze 26. Już święty Benedykt rozpatrywał problem polecenia bardzo uciążliwego albo zgoła niemożliwego do wykonania. No proszę. Ojciec życia mniejszego odpowiada, co robić? Prosząc o nacechowany wolnością, otwarty, pokorny i ufny dialog między mnichem a opatem. Jednak na końcu tego dialogu, jeśli przełożony nadal utrzyma swój rozkaz, mnich niechaj będzie posłuszny z miłości Bogu, ufając w jego pomoc. A co mówi dalej właśnie dokument Vita Consecrata numer 43? Choć władza winna mieć charakter przede wszystkim braterski i duchowy, a tym samym ci, którzy ją sprawują, winni nawiązywać dialog ze współbraćmi i współsiostrami w procesie podejmowania decyzji, wypada jednocześnie przypomnieć, że, i tu podkreślenie Jana Pawła II, że do władzy należy ostatnie słowo i że to ona ma zadbać o wykonanie podjętych decyzji. To znaczy, mówiąc krótko, jeśli się nie zgadzam, oczywiście mogę przyjść, przedstawić. Może nawet trzeba przyjść, przedstawić, tak ja to widzę w taki i taki sposób. I co? Przedstawić i zostawić przełożonym. Jeśli przełożony uzna, że pod wpływem tego, co mu zostało przedstawione, należy zmienić decyzję, no to zostawiam to jemu, zmieni decyzję. Jeśli uzna, że nie należy zmienić decyzji, zostawiam to jemu, nie zmieni decyzji. Zostawiam to przełożonym. Do nich należy, jak mówi Kościół, ostatnie słowo. A ja wtedy przyjmuję to słowo. Właśnie jestem zaproszony, by przyjąć je w duchu wiary i w miłości. A więc uwaga wtedy na takie sytuacje, które mogą się pojawiać. Z doświadczenia widać, że pojawiają się zbyt często. Mianowicie takie, że nie zgadzam się, więc oczywiście dyskutuję z wieloma osobami na ten temat. Komentuję to. To jest postawa, która kończy się w najlepszym wypadku obmową i szemraniem. W najlepszym. Bo może się skończyć tym, że ktoś tutaj coś doda, ktoś coś przekręci i już nie tylko będzie obmowa, czyli mówienie rzeczywiście tego, co się wydarzyło, prawdy, gdzieś tam tylko niepotrzebnie, no tylko mogą się wkraść elementy, które po prostu nie są zgodne z prawdą. Komentowanie właśnie, tu czytam. To jest na zasadzie takiego, że trochę jakby mężczyźni to mają, że przedyskutować. Kobiety mają, że dzielą się. Przepraszam za to wyrażenie, tak troszkę pejoratywnie. I tu trzeba zauważyć właśnie, oczywiście tak trochę z uśmiechem, ale trzeba zauważyć odruchy natury. Uwaga, bo na odruchach natury, no nie jest tak, że jest odruch natury, że no po prostu, no że mam za tym iść, ale dokąd to mnie doprowadzi? W takiej sytuacji nie komentuję. Nie. Podzieliłem się tam, gdzie trzeba, z tym, kim trzeba. Dobrze, zostawiam. Jeśli ktoś mnie zapyta, odpowiem szczerze. Dalej, uważać na inne rzeczy, na takie postawy, które wiążą się z pełną takim, czasami takim rzuceniem takiej aluzji, jakiejś sugestii, słowa, niby nic, ale właśnie takie, że tak powiem, takie wyjazdy, czasami takie wycieczki, ktoś może powiedzieć. I to czasami ktoś tak bywa, czasami tak może być. Ale przecież ja niczego nie powiedziałem. No może słowami nie, ale... Chociaż może słowem też. Więc takie postawy, to nie jest... Tu o to chodzi, o posłuszeństwo. Ktoś mówi, no i co? Ja jestem posłuszny, bo zrobiłem, wykonałem. A gdzie jest serce, a gdzie jest ta postawa? Czy unikać właśnie tych, no, jeśli się pojawiają takie postawy, to nie jest serce posłuszeństwa. Popatrzmy na Chrystusa, jak jest posłuszny woli Ojca. Patrzmy na Maryję, chociażby właśnie z dzisiejszej Ewangelii. Patrzmy na świętych, jak się zna ich historię, przed jakimi decyzjami stawali. Jakie wtedy przyjmowali postawy. Trzeba było, przyjdę, przedstawię komu trzeba, zostawiam. A co do mnie należy, w duchu wiary i miłości wykonuję. I to jest właśnie ta wąziutka ścieżynka. I znowu właśnie patrzeć na Chrystusa, tak jak wspomniałem. Popatrzmy właśnie, tak, w odniesieniu do Eucharystii. Popatrzmy, w momencie, kiedy zaczyna się to misterium paschalne, modlitwa w Ogrójcu, to jest to, co się uobecnia na Eucharystii, już jego misterium paschalne. I popatrzmy, co Chrystus robi. Jak jemu jest trudno, on dzieli się tym z Ojcem. On składa ofiarę z siebie wtedy. I zauważmy właśnie jego postawę. No z bólem, ale jest przy Ojcu. I co on robi w takich sytuacjach? On w takiej sytuacji oczywiście chce, żeby wspierali go osoby bliskie modlitwą, ale też zauważmy na jakby odległość. Zostańcie tu, a ja troszkę dalej. Zachować pewien taki mądry dystans. On, tu jest wstawiennictwo, ale ja jestem przed... To ja ostatecznie stoję przed Ojcem. To ja mam podjąć tą decyzję. Są ci, którzy mnie wspierają, ale ja jestem ostatecznie, to każdy z nas jest osobiście przed Panem. I kiedy przychodzą, żeby aresztować Jezusa, Piotr idzie, po ludzku myśląc. Łapie za miecz, chce bronić Pana. A Jezus mówi, schowaj miecz. Czy nie mam pić, tu pojawiają się słowa doskonałe. Czy nie mam pić kielicha, który podał mi Ojciec? No i po ludzku, nie tylko po ludzku, z perspektywy wiary patrząc, ale Panie Jezu, to przecież od Ojca nie pochodzi żadne zło. To Ojciec ci, bo to ludzie ci ten los przygotowali. I tak, to myśmy mu przygotowali ten los, nie Ojciec. Każdy z nas mu ten los przygotował, nie Ojciec. A on mówi, Ojciec mi podał. Dlaczego tak? Otóż on wie, że wtedy, idąc tą drogą, w taki sposób, tak się zrealizuje wola Ojca. I skoro Ojciec mówi tą drogą, a mógł inaczej. Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, Ojcze. I jest możliwe. Ale jeśli trzeba tak, tak jest najlepiej, dobrze wykona. I on to przyjmuje. Ludzie przygotowali. On to przyjmuje. Nie łapie za miecz, żeby bronić swoich racji. A ma argumenty. Wszystkie. Jeśli wejdzie się w to misterium Eucharystii głęboko, to jednocześnie właśnie człowieku będzie się budziło taka postawa. I bez tej postawy, którą ma Chrystus, trudno powiedzieć, że ja uczestniczę w tym samym misterium. Jak ja mogę powiedzieć, że uczestniczę w tym samym misterium? Chrystusa tak bardzo to kosztowało, a ja chcę wejść w posłuszeństwo i powiedzieć, że wejść z oczekiwaniem, że mnie to nie będzie kosztowało? Zauważmy. On wszedł w to misterium. Ja wchodzę na Eucharystię i mówię, tak chcę wejść w to misterium. Z jakim oczekiwaniem? Uczeń nie jest większy od swego mistrza. Oto jest posłuszeństwo eucharystyczne, związane z ofiarą, z darem, ze zwycięstwem, z wypełnieniem woli Ojca. Z tym pięknem, które ma się w nas objawić wtedy, kiedy dajemy się Chrystusowi prowadzić. Kiedy Ojciec może nam podać kielich do wypicia, również może przez ludzkie decyzje. Może dla mnie niezrozumiałe, ale czy błędne? Pan Bóg to wie. I czwarty punkt. Też ważna uwaga. Otóż bywają czasami takie pytania, czy kiedy posłuszeństwo nie jest wiążące, czy zawsze w każdych sytuacjach. I Bóg nam też odpowiada, właśnie przez Kościół. Właśnie. Jak się człowiek da prowadzić w takim solidnym nauczaniu Kościoła, to tam jest, są wyznaczone kierunki. We wspomnianym już dokumencie Posługa Władzy i Posłuszeństwo z 2008 roku. W tym dokumencie, w numerze 27, podjęty jest właśnie ten aspekt. W sytuacji jakiej, granice, kiedy ono nie obowiązuje. I dokument mówi, że dla polecenia, które wyraźnie byłoby przeciwne prawu Bożemu, i konstytucją instytutu, czyli zakonu, powiedzmy, czy zgromadzenia, albo implikowało poważne i oczywiste zło. W takim przypadku nie istnieje obowiązek posłuszeństwa. To jest numer 27. I dokument cytuje tutaj instrukcję papieża Pawła VI, Evangelica Testificatio, z numeru 28. Teraz tak dla naszej przejrzystości, żeby to jakoś łatwiej nam było ująć, są, można powiedzieć, trzy takie sytuacje, w których nie obowiązuje posłuszeństwo. Wtedy, gdyby przełożony jakikolwiek nakazywał coś, co jest wbrew prawu Bożemu, dosłownie, czyli mówił, żeby zgrzeszyć, na przykład ukraść, albo ewidentnie wprost kłamać, to znaczy z tą intencją mówić, żeby kogoś wprowadzić z intencją, żeby komuś czynić zło. A więc kiedy to się sprzeciwia prawu Bożemu, gdyby to było namówienie do grzechu, to wtedy nie obowiązuje posłuszeństwo. Dalej, gdyby były sytuacje takie, że któryś z przełożonych mówi, żeby zrobić coś, co jest wbrew prawu jasnemu, kościelnemu. Na przykład normalnie jak kapłan jest, kiedy kapłan wyjeżdża na przykład gdzieś. Oczywiście jako kapłan może spowiadać w różnych miejscach, gdzie jest, tam gdzie go poproszą. Natomiast gdyby wyjechał i miał być przez długi czas, na przykład przez rok w jakimś miejscu, na przykład, to wtedy trzeba, żeby poprosił biskupa miejsca o zgodę na spowiadanie. No chyba, że jest taka decyzja, jak na przykład, no powiedzmy, w Episkopacie Polski, że przyjmuje się, Chociaż tutaj też jest tak, że przyjmuje się, że oczywiście decyzja jednego biskupa wyraża zgodę na pełnienie posługi w innych miejscach, ale jak się jest przez dłuższy czas, trzeba się zgłosić. I teraz gdyby przełożony powiedział jakiś tam, a wiesz co, to takie przepisy, takie kościelne, to tym się nie przyjmie. O nie. To jest ewidentnie, dla ważności sprawowania sakramentu trzeba. I trzecia rzecz, gdyby z posłuszeństwa wynikało poważne i oczywiste zło. Poważne to znaczy nie, że mi się wydaje ważne. Nie, po prostu poważne. Albo dla mnie ważne, no to dla ciebie. Ale obiektywnie i obiektywnie oczywiste. No, sytuacje takie, na przykład gdyby się okazało, że przełożony nakazuje na przykład milczeć swojemu podwładnemu, który się dowiedział o jakichś potwornych rzeczach, bardzo niewłaściwych postawach swoich współbraci. I uważa, że trzeba o tym wspomnieć na przykład biskupowi. Bo to są rażące, oczywiste, poważne sprawy. No, w takiej sytuacji nie wolno, gdyby to były poważne, oczywiste sprawy. Podkreślam, poważne i oczywiste. A wiemy też, możemy wiedzieć z doświadczenia, że mogą się takie sytuacje zdarzać. Podsumowując. Kiedy zatrzymujemy się nad misterium Eucharystii, to zatrzymujemy się nad misterium naszego uczestnictwa w Eucharystii. Życia Eucharystią. Konkretnym wyrazem tego, że ja żyję Eucharystią, że ja wchodzę w to misterium, będą moje postawy. Jedną z nich jest właśnie postawa posłuszeństwa. Przeżywana w takim duchu. Wiary, miłości. Chciałbym, abyśmy, zatrzymując się teraz na medytacji, podjęli do medytacji fragment, który będzie nam służył właśnie w tym pogłębianiu naszej świadomości uczestniczenia w misterium Eucharystii i w konsekwencji misterium posłuszeństwa, woli Ojca. Jako tekst weźmy fragment z listu do Hebrajczyków, rozdział 5, wersety od 5 do 10. Hebrajczyków, rozdział 5, wersety od 5 do 10. I oczywiście w czasie wprowadzenia też zatrzymajmy się na tym, co nas dotknęło podczas wprowadzenia. Pamiętajmy, to nasze wprowadzenie jest już wprowadzeniem w spotkanie z Chrystusem na medytacji. Jeśli są pewne rzeczy, które tutaj mnie dotknęły, to mogę się nad tymi zatrzymać. Słowo Boże to pogłębi, może ukaże z innej strony. ale mogę się nad tym zatrzymać. Ja przeczytam ten tekst i króciutko, no dosłownie trzy takie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Hebrajczyków, 5 rozdział, wersety od 5 do 10. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, że stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu, tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Nazwany przez Boga kapłanem na wzór Melchizedeka. Zobaczmy, jak w tym tekście, niby w tle, ale mamy właśnie misterium paschalne. Misterium, które się nam uobecnia na Eucharystii. I jednocześnie właśnie ten duch posłuszeństwa, ściśle ze sobą związany. Jak krótko tylko zwrócę uwagę na następujące wersety. 7 werset. Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił on gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Mógł. Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. I uwaga, i został wysłuchany. Chrystus żyje. Został wysłuchany dzięki swej uległości. Przeszedł przez śmierć. On nie zginął, on przeszedł przez śmierć. Właśnie dzięki swej uległości. Dalej werset. A chociaż był synem, 8. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Pamiętajmy, Chrystus był podobny do nas we wszystkim, z wyjątkiem jednej rzeczy. On nie zgrzeszył. Czyli Jemu nigdy nie brakło ufności do Ojca. Ale był do nas podobny we wszystkim. To znaczy, On przeżywał te wszystkie bóle, które my przeżywamy, takie czy nie inne, zmagania, to, co się działo w Nim. Nikt z nas tak głęboko nie będzie przeżywał tego, co On przeżywał w Getsemanii. To my przeżywamy właśnie, nawet to nie jest kropla w ocean, to nawet nie jest ziarenko w porównaniu z tym zmaganiami wewnętrznymi, które On przeżywał. On się poci krwawo. Kto z nas był w takiej sytuacji? Po ludzku On to przeżywa. Jak musiał kochać, jak mu bardzo zależało na woli Ojca, że w takiej sytuacji, Ojcze, Ty możesz wszystko, a jednak dobrze. To jest nauka posłuszeństwa. To jest nauka agapy. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Tak jak Chrystus, wszystko do końca. Właśnie stał się sprawcą wiecznego zbawienia. Zobaczmy, jaki owoc. To jest zupełnie nowe stworzenie. Coś więcej niż samo, niż dzieło stworzenia. Więcej. I teraz wszyscy, którzy go słuchają, są mu posłuszni, idą tymi śladami. Uczestniczą w tym wydarzeniu. Współuczestniczą w dziele zbawienia świata. Współuczestniczę w tym. To nie jest tylko tak, że ja stoję i wydarzyło się. Pan mu mówi, chodź, weź udział w tym. To będzie również Twoje zwycięstwo. Zabłyśnie również Twoje piękno. Ale weź udział w tym. Dla tych, którzy go słuchają. On jest kapłanem, on jest pierwszy, pośrednik, jedyny. Rozważajmy więc posłuszeństwo Chrystusa, abyśmy mogli w pełni żyć Ewangelią przez nasze posłuszeństwo. Abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w misterium Eucharystii. Misterium miłości, posłusznej, uległej woli Ojca. Do końca.